llena de cariño. Hoy voy a Colombia y a su propio Cristo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witają się z Wami Alicja Cychowska
i Jakub Łowczecki, studenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. A w naszym studiu gościmy dziś siostrę Gabrielę Tacica ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego. Szczęść Boże, siostro.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie Was witam.
Tym samym zapraszamy na kolejną audycję Dar i Tajemnica, w której wraz z naszym gościem rozmawiać będziemy na temat powołania.
Najpierw przybliżymy sylwetkę naszego gościa. Siostra uroczyste nałożenie stroju zakonnego, czyli obuczyny, miała w 1986 roku.
Śluby zakonne przyjęła w 1988 roku.
Natomiast śluby wieczyste miały miejsce 6 stycznia 1995 roku.
Siostra Gabriela jest misjonarką oraz posługuje jako katechetka obecnie w Bydgoszczy.
Siostra jest także referentką powołaniowo-misyjną w swoim zgromadzeniu. I siostro, może na początku zaczniemy od tego, co to znaczy być referentką powołaniowo-misyjną?
Referentką powołaniowo-misyjną to znaczy, że w naszym zgromadzeniu próbuję poświęcić swój czas, zdolności i różne pomysły dla osób, które są zainteresowane zarówno naszym zgromadzeniem, jak i misjami. Czyli dla tych osób, które chciałyby też cokolwiek pomóc, czy w zgromadzeniu, czy wstąpić do naszego zgromadzenia, czy pojechać na misję, organizuję rekolekcje, jeżdżę też do ich parafii, prowadzimy takie animacje powołaniowo-misyjne, przez rozmowy, katechezy, spotkania, czasem rekolekcje. I staramy się z tymi ludźmi po prostu być i przybliżać tę tematykę.
Siostro, a co to daje siostrze? Jak to wpływa właśnie na to siostry powołanie w codziennym życiu?
Mnie to daje dużo radości, bo lubię się dzielić z ludźmi swoją wiarą, doświadczeniem Boga, którego mam w sercu. Lubię się z nimi spotykać, rozmawiać i też czuję taką ogromną potrzebę, że muszą być ludzie, którzy nam pomogą, sami sobie nie poradzimy. I nawet jeśli ktoś z tych osób nie przyjdzie, nie wstąpi do naszego zgromadzenia, to na 100% wiem, że oni się za nas modlą, że nam towarzyszą, że chcą być z nami, przynajmniej duchowo.
Teraz chcielibyśmy się przenieść do początków. Kiedy rodziła się właśnie ta decyzja w siostry życiu, żeby wstąpić do zgromadzenia? I dlaczego właśnie zgromadzenie misyjne Służebnic Ducha Świętego?
No to właśnie taka wielka tajemnica dla mnie też. Obserwowałam siostry w mojej parafii rodzinnej. Były to siostry służebniczki Najświętszej Marii Panny. Patrzyłam na ich relacje, na mimikę twarzy, na zachowanie, na sposób podejścia do ludzi, na ich prostotę życia, radość, otwartość. Miałam też bardzo wspaniałą katechetkę, siostrę Chrystoforę, jeśli mnie słucha, to ją pozdrawiam, która była taka niesamowita. Ona mnie ujmowała taką swoją dobrocią i życzliwością. I z tymi siostrami pojechałam też na taką oazę do Kudowy, bardzo dokładnie to pamiętam, na cały tydzień. I wtedy ważyły się losy, czy idę do tych sióstr i prawdopodobnie bym tam poszła, ale na tą oazę przyjechało dwóch ojców werbistów, ojciec Józef i ojciec Zdzisław, którzy przebywali wtedy w Polsce, przyjechali z Nowej Gwinei, mieli swój taki urlop, który im się należał po 5 latach pracy na Papui Nowej Gwinei. Ich opowiadania o misjach, zdjęcia, ich zachowanie i taka niesamowita postawa otwartości na drugiego człowieka, szczególnie tego, który Boga nie zna, który go gdzieś odkrywa, poszukuje, tak mnie ujęła, że tam podjęłam decyzję, że no chyba jednak nie to zgromadzenie, ale zgromadzenie misyjne z Służebnic Ducha Świętego. I potem takim bardzo znaczącym dla mnie znakiem było spotkanie z naszymi siostrami. Ja o tym też nie wiedziałam, ale te siostry przyjechały, nasze siostry, już teraz mówię nasze, przyjechały do mojej parafii rodzinnej właśnie na taką animację misyjno-powołaniową, o którą wcześniej mnie zapytaliście. One śpiewały, opowiadały o swoim powołaniu, o misjach. Wśród nich też była siostra Marcelina Gruszka, która jest moją parafianką, która była nowicjuszką. Spontaniczność tych sióstr, radość, życzliwość była tak wielka, że w sercu czułam, to jest właśnie to. No i po kilku dniach, już nie pamiętam po jakim czasie, pojechałam do Raciborza. Tam w Raciborzu jest nasz główny dom prowincjalny. Zobaczyłam, jak siostry mieszkają, poszłam razem z nimi na modlitwy południowe i pamiętam, tak mi się wszystko podobało, wszystko. A później siostra prowincjalna, ówczesna siostra Łucja, zadała mi pytanie, czy chciałabym się spotkać z siostrą Marceliną, czyli tą moją parafianką. Ja mówię, oczywiście, bardzo bym chciała. No i przybiegła siostra Marcelina i co było takie dziwne? Ona odbywa swoje rekolekcje przed pierwszymi ślubami. Wtedy siostry w czasie rekolekcji nie rozmawiały, zachowywały milczenie, które miało im pomóc w tym przeżywaniu Boga i tego wyjątkowego czasu przygotowania do ślubów. I siostra Marcelina do mnie przyszła i zapytała, co ty zrobiłaś, że ja mogłam przyjść? Ja mówię, nic nie zrobiłam. Siostra prowincjalna mi sama zaproponowała. I naprawdę nie ukrywam tego nigdy, ale to mnie tak ujęło, że siostry są otwarte na drugiego człowieka, że nawet w takim momencie zrywają czy jakiś przepis, odchodzą od tego przepisu, bo ważniejszy jest ten człowiek, który przychodzi, że wtedy wiedziałam na bank na 100%, to jest to i chyba już tu zostanę. Ale to było niemożliwością oczywiście. Mhm.
Wasze zgromadzenie jest zgromadzeniem misyjnym. Czy wiedziała siostra od początku, którą drogę siostra wybierze? Czy pojedzie siostra na misję, czy to będzie ewangelizowanie właśnie w środowisku takim lokalnym, poprzez też również katechezę, poprzez mówienie o misjach tutaj na miejscu, co jest również bardzo potrzebne, żeby uświadamiać, jak to wygląda. Czy było jakieś takie wyobrażenie, czy była pewność, czy ta decyzja się rodziła z biegiem lat?
Była pewność, że chcę pojechać na misję i nawet wybrałam sobie kraj Papuę Nową Gwineę, bo już o niej troszkę słyszałam i myślałam, że już kogoś tam nawet znam. I nasze siostry, kiedy wstępują do zgromadzenia, to jest warunkiem, że chcą jechać na misję. U nas chcą naprawdę jechać wszystkie. Nie wszystkie mogą z tego względu, żeby zgromadzenie było znane też w Polsce i żeby placówki, na których mieszkamy, były też obsadzone, żeby siostry tam były i pracowały, wykonywały tą pracę, którą mają. Ja przy każdym ważnym wydarzeniu, czyli przy obuczeniach, przy pierwszych ślubach, przy wieczystych, przy każdym takim wydarzeniu pisałam zawsze Nową Gwineę, myśląc, a jak zobaczą, że zawsze jest ten sam kraj, powiedzą mi przełożone, jest zdecydowana, niech jedzie. Ale nie wiem, czy Pan Bóg tak chciał. Pewnie Pan Bóg chciał inaczej, bo tak czuję, że woli moich przełożonych rzeczywiście Pan Bóg przemawia.
Siostro, po siostry głosie, po tym, co siostra mówi, słychać, że była siostra jak najbardziej w 100% zdecydowana na tą działalność misyjną. A proszę powiedzieć w takim razie, jak zareagowała rodzina, gdy dowiedziała się o decyzji siostry?
Oj, reakcja była przedziwna. Moja mama nie chciała mnie puścić do klasztoru. Twierdziła, że to nie jest dla mnie droga i miejsce. Z tego względu, że ja byłam taką osobą bardzo towarzyską, lubiłam tańczyć, jeździć samochodem, na rowerze, uprawiałam sport. Miałam przeróżne zainteresowania, wszędzie tak w cudzysłowie było niepełno. I mama bała się, że jak ja pójdę, że ja nie wytrzymam, ja szybko wrócę, bo nie widziała mnie w tych murach, w tych ramach, które wewnątrz czuła są zbyt wielkie dla mnie. Mój tata po kilku latach stwierdził i wtedy się przed mamą przyznał, że on się modlił o powołanie dla swojego dziecka, którykolwiek. I Pan go wysłuchał. Powiedział to mamie dopiero wtedy, kiedy mama już z tą moją decyzją się pogodziła i kiedy już się też zaczęła cieszyć, widząc, że ja tam jestem szczęśliwa.
Siostro, to proszę...
Jeszcze dodam, mój brat, nie wiem, czy mogę dodać.
Proszę bardzo.
Mój brat, jak dowiedział się, że chce iść do klasztoru, to żeby mnie przekupić to i zatrzymać, to chciał mi nawet ofiarować swój samochód. Bo wiedział, że lubię jeździć samochodem. Bo miałam zrobione prawo jazdy, no i zawsze lubiłam samochodem jeździć, jako kierowca oczywiście.
Czy uważa siostra, że modlitwa za osobę młodą, która właśnie czuje jakieś powołanie do tego, żeby iść do zakonu, wstąpić do jakiegoś zgromadzenia, ewentualnie pójść drogą kapłaństwa, czy ta modlitwa jest ważna? Jak to, jak się siostrze wydaje? Jakieś doświadczenie życiowe?
Ta modlitwa jest bardzo ważna i na 100% mogę powiedzieć, że bez tej modlitwy, bez tego zaplecza duchowego sobie nie poradzimy, też bez tej modlitwy najbliższych. I ja zarówno wtedy, jak i teraz, za każdym razem wszystkich proszę o modlitwę, bo ona jest dla mnie siłą. Wtedy wiem, że modliło się za mnie mnóstwo ludzi, modlili się moi katecheci, modlił się bardzo dużo mój tato, codziennie poświęcał różaniec, ja też to czułam. Ja sama też się bardzo dużo modliłam, bo kiedy już podjęłam decyzję, nie ukrywam, ale miałam też wielkie pokusy, ktoś mi tam gdzieś z tyłu głowy szeptał, to nie twoja droga, nie poradzisz sobie. Ja najczęściej wtedy brałam różaniec, chociaż jedną dziesiątkę. Panie Jezu, daj mi znak, że to jest moja droga. I tak w ciągu dnia miałam różne sygnały, różne znaki. Były chwile, że mi się wydawało, że to nie to, potem znowu przyszły chwile, że wydawało mi się, że to jest ta droga. Była to decyzja, powiem, bardzo trudna, dodam, mega trudna. Gdybym miała drugi raz podejmować taką decyzję, pewnie tą samą drogę bym wybrała, ale powiem, że to była najtrudniejsza decyzja w moim życiu, nawet trudniejsza niż wtedy, kiedy decyzję podpisywałam przy pierwszych ślubach czy przy wieczystych. Naprawdę była dla mnie bardzo trudna.
To bardzo piękne, jak siostra o tym mówi i jak bardzo dojrzale właśnie w tym czasie siostra myślała. Także siostro, może przejdźmy teraz do okresu przed samymi ślubami zakonnymi. To na pewno czas formacji i olbrzymiego przygotowania, ale czas, szybki czas, który ucieka bardzo, bardzo szybko i nagle są śluby zakonne. Jakie emocje towarzyszyły siostrze podczas właśnie tego dnia, dnia ślubów zakonnych?
Ja powiem, że ten mój czas formacji był troszkę wydłużony, bo miałyśmy wyjątkowo, jedyna tylko grupa to nasza, wydłużony postulat, który trwał prawie 2 lata, bo my w czasie tego postulatu studiowałyśmy IWKR, Instytut Wyższej Kultury Religijnej, który nam pozwalał po zakończeniu, już po pierwszych ślubach, mogłyśmy katechizować w szkole na zasadzie jakby studium pomaturalnego. Więc ten czas do pierwszych ślubów był dłuższy, łącznie 4 lata, 2 lata postulatu, 2 lata nowicjatu. Powiem, że był to dla mnie fajny czas. Dobrze się czułam w grupie, było nas 18 w postulacie. Były to bardzo fajne i są fajne siostry, dziewczyny. Robiłyśmy różne fajne rzeczy. Oprócz Eucharystii, codziennej modlitwy, rekolekcji, skupień i tak dalej. Miałyśmy i wycieczki, i różne zabawy, prace manualne. No i przeróżne przedstawienia okolicznościowe w klasztorze. To było głównie w postulacie, w nowicjacie już to wyglądało troszeczkę inaczej, z tego względu, że tam było to bezpośrednie przygotowanie do ślubów. Tam uczyłyśmy się podejmować decyzje, dużo uczyliśmy się o czystości, ubóstwie, posłuszeństwie oraz o życiu wspólnotowym. Wiadomo było, że po tych 2 latach podpiszę na ołtarzu, że ja chcę Boże Tobie ślubuję, czystość, ubóstwo, posłuszeństwo, ale w zgromadzeniu misyjnym we wspólnocie, czyli nie w pojedynkę, nie z 2 osobami, ale z ludźmi, którzy idą tą samą drogą. Powiem, że nowicjat był dla mnie takim pięknym czasem. Jak się skończył, no to nie jedna łezka pojawiła się w moim oku. Z tego względu, że tak jak wcześniej wspomniałam, stworzyłyśmy taką bardzo dobrą wspólnotę i nowicjuszki rzeczywiście wszystkie się wydały to, co mogły. Jakie emocje mi towarzyszyły przy ślubach? Wiadomo, że też były takie chwile próby, jakiś pokus. Tak jak zwykle to bywa, to jest każdego dnia i ja myślę, że każdy człowiek musi nad sobą pracować i przychodzą te momenty, to jednak zwyciężyło dobro i też zawsze wspólnota pociąga, ta jest pewna, ta zdecydowana, ta już ma plany na przyszłość, da radę, to ja też dam radę, nie idę sama.
I o wspólnocie, tej i o wspólnotach innych będziemy jeszcze mówić. Na tą chwilę stawiamy przecinek i naszych słuchaczy zapraszamy do wysłuchania utworu muzycznego i wracamy z naszą rozmową już za chwilę.
Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami wszystkie narody. Idźcie na cały świat i czyńcie uczniami.
Słuchacie młodzieżowej audycji Dar i Tajemnica. Naszym gościem jest siostra Gabriela Tacica, werbistka ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego.
Chcemy przybliżyć naszym słuchaczom osobę siostry Gabrieli, mówiąc krótko o niektórych z wielu zainteresowań siostry oraz o miejscach, w których posługuje. Siostra Gabriela prowadzi animacje oraz rekolekcje dla dzieci oraz szczególnie dla dziewcząt.
Zajmuje się siostra także organizowaniem kolonii, zimowisk i wakacji z misjami w Ocyplu.
Siostra się interesuje również wycieczkami górskimi, wycieczkami rowerowymi, czyli na sportowo, ale również artystycznie, bo wiemy o teatrze, przedstawieniach teatralnych z dziećmi i młodzieżą, ale również o audycjach w naszym radiu, Radio Maria, Dzieci Dzieciom Misji oraz w Radiu Doksa.
Siostro, jak siostry zdaniem, mówiła już siostra na temat wspólnoty, mówiła siostra, też wiemy to o siostrze, że opiekuje się siostra kilkoma wspólnotami, różnymi także grupami dzieci i młodzieży. Proszę powiedzieć, jak w dzisiejszych czasach dotrzeć do młodego człowieka i jak może pomóc mu w spotkaniu z Bogiem?
Akurat w tym roku zaczęłam katechizowanie młodzieży. Powiem, że to nie jest proste zadanie. To jest bardzo trudne. Młodzież ma wykrzywiony obraz Kościoła oraz ludzi, którzy w tym Kościele posługują. Powiem krótko, tylko przykład, dobroć, moje takie świadectwo życia może do nich przemówić. Ja na co dzień staram się dużo ich słuchać, pytać. Nawet oni czasami proponują tematy, które ich interesują. I też nie ukrywam, było to dla mnie bardzo miłe, kiedy dwa dni temu maturzyści do mnie podeszli i powiedzieli, proszę siostry, zapraszamy siostry na naszą studniówkę. wielka odwaga po 4 miesiącach mnie osoby z zewnątrz, bo tylko tyle czasu tą młodzież akurat uczę, zaprosili mnie, czyli też już mi zaczynają ufać. Przychodzą czasem na przerwach, rozmawiają, pytają, jak pomóc innym, co mają z sobą zrobić. I te tematy dotyczą różnych sfer życia, na przykład spowiedzi, z różnymi trudnościami się borykają, problem w domu, relacji z rodzicami, z rówieśnikami, gdzieś tam uzależnień. Naprawdę z każdym rokiem, z każdym dniem, z każdym rokiem widzę, że jest bardzo trudno. Ja się bardzo dużo modlę, proszę Ducha Świętego, żeby te wszystkie rozmowy jakoś kierował. Każdego dnia, jak idę do szkoły, to wchodzę wcześniej do sióstr Klarysek obok mojej szkoły, siostry mają adorację i każdego człowieczka, tego mniejszego i dużego, oddaję Panu Sowi i mówię, Ty się nimi zajmij. Ja naprawdę nie wiem, co oni się ode mnie będą oczekiwać. Ty do nich mów, bo ja naprawdę sama nie wiem. I im dłużej uczę jako katechetka, czy prowadzę te animacje, rekolekcje, tym jestem bardziej przekonana, że mniej wiem i zostawiam też większe pole działania Jezusowi, który rzeczywiście aż namacalnie te ich serca porusza, zmienia i widzę, jak one się kształtują i stają się wielokrotnie bardzo bliziutką u Pana Jezusa, co mnie też bardzo cieszy.
To już jest właśnie, siostry, doświadczenie z tym, żeby tą młodzież omadlać. Ale chciałbym zapytać, jaką jeszcze rolę może mieć właśnie siostra zakonna albo ksiądz w życiu takiego młodego człowieka, powiedzmy, który ma przystąpić do matury, tak, albo trochę młodszy, ewentualnie trochę starszy, który podejmuje różne decyzje, oprócz modlitwy. Co jeszcze trzeba?
Bardzo ważna jest nasza obecność. Czasem nie musimy wiele mówić, ale nasza, to, że jesteśmy z nimi, to jest bardzo ważne. Dalej towarzyszenie tym ludziom. Oni coś powierzą i później przyjdą zapytać, czy siostra pamiętała, albo ja za parę dni podchodzę i mówię, jak tobie poszło? Jak sobie poradziłeś z tą trudnością? Dalej, uczę się ich słuchać. Od początku do końca, żeby ich słuchać. Tych młodych ludzi już nie ma kto słuchać. Wszyscy żyjemy w pośpiechu. Więc ja nawet w czasie przerw idę do nich, pytam, jak się czują, co potrzebują. I oni mi mnóstwo rzeczy opowiadają, a ja cały czas ich słucham. No i to, co też powiedziałam wcześniej, to moje świadectwo życia. Oni patrzą na mnie pod każdym względem, pod każdym. I też ostatnio spotkałam się właśnie też w czasie modlitwy w kaplicy z jedną dziewczynką z liceum, która mnie bardzo zaskoczyła i powiedziała, proszę siostry, jak mam chwilkę, ja też tutaj przychodzę. Ale się cieszę, że siostra też przychodzi i się za nas modli i za to bardzo dziękuję. Taka radość życia jest bardzo ważna. Ja się staram do nich dużo uśmiechać, być bardzo życzliwą, i taką zwyczajną, prostą osobą, z którą oni chcą porozmawiać.
Siostro, no i wydaje mi się, że właśnie tutaj na ziemi, w tym takim, w takiej pogodzie ducha i w przeżywaniu tego życia, właśnie tutaj na ziemi razem z innymi ludźmi pomagają nam także święci. I mam pytanie do siostry, czy ma siostra jakiegoś takiego swojego świętego, który szczególnie towarzyszy siostrze na drodze powołania?
Oczywiście. Zanim poszłam do klasztoru, to tak się bardzo rozczytywałam i bardzo pokochałam świętego Franciszka z Asyżu. I tak nawet myślałam, że gdybym była chłopakiem, zostałabym franciszkaninem. Ja nie wiedziałam, że są też siostry franciszkanki, bo ja nie znałam zgromadzeń. Później, kiedy już byłam w postulacie, albo jeszcze ten moment taki ostatni przed pójściem do klasztoru, wpadło mi do ręki książka o świętym Gabrielu, od Matki Bożej Bolesnej, taki pasjonista, który jest patronem młodzieży zakonnej. On mnie swoją postawą tak oczarował, że ja bardzo długo do tej książki zaglądałam, bo później ją dostałam na własność i o nim myślałam. I jak mi przychodziły trudne chwile, też brałam te karteczki, otwierałam, które mówiły też o jego trudnościach i to mi bardzo pomagało. Jednak ponad tymi świętymi przezwyciężył święty Jan Paweł II. To jest idol mojego życia. Ja nawet w pokoju mam taki bardzo duży obraz, na którym Ojciec Święty ma ornat z głów różnych ludzi. Ten wielki papież, który spotykał się z ludźmi, był dla nich jest dla mnie naprawdę wspaniałym przykładem, wzorem, niedoścignionym, ale się bardzo często do niego modlę i jest moim patronem.
Siostro, mamy też taką inicjatywę, nie wiem czy na świecie, ale też w Polsce. Jesteśmy na początku roku i wiele osób wybiera sobie właśnie tego patrona, świętego patrona na rok. Jak siostra podchodzi do właśnie takiej jednej z tych inicjatyw? Czy to może być przydatne też w człowieku, dla człowieka młodego, dla młodzieży, która właśnie często w tym wieku rozpoznaje swoją drogę życiową? Czy potrzebne są takie święte osoby?
Myślę, że tak, i one rzeczywiście nam pomagają, bo nawet jeśli nie będziemy w stanie ich naśladować, bo ich przykład życia i świętość będzie nas przerastać, to modlitwa do nich przez ich wstawiennictwo może nas bardzo dużo też nauczyć. I oczywiście zawsze jestem za tym, żeby to był patron, który tobie odpowiada, nie taki narzucony z góry. Ja muszę z tym patronem się rozumieć, on mi musi odpowiadać w szczególika, bo na przykład kiedy byłam w nowicjacie, to nam proponowano świętą Tereskę od Dzieciątka Jezus. Ja pokochałam tą świętą, ale muszę przyznać, że ona mnie przerasta na każdym kroku, bo ona od początku była święta. Ja taka nie byłam i nie jestem. I mi się wydawało, że ja jej nigdy nie doścignę. Nie była to na tamten czas święta dla mnie. Ja sobie sama chciałam wybrać. I tak też zrobiłam.
Siostro, zbliżamy się powoli do końca naszej audycji. Dlatego mamy takie pytanie, które zadajemy w większości naszych gości, czyli jak rozumie siostra słowa, które są tematem naszej audycji, dar i tajemnica?
Powiem, że odkąd myślałam o pójściu za kursem powołania zakonu misyjnego i kiedy ludzie mnie pytali, dlaczego wybieram taką drogę, zawsze odpowiadałam, nie wiem, to Boża tajemnica. Ja naprawdę nie rozumiem Pana Boga, dlaczego On tak chciał. Przecież wiele innych osób zrobiłoby to o wiele lepiej, doskonalej. Dlaczego, Panie Jezu, Ty akurat Ty mnie wybrałeś, Ty mnie potrzebujesz? Ja tego do końca nie rozumiem. I wiem, że to powołanie jest ogromnym podarunkiem, ogromnym darem, na który sobie nie zasłużyłam. I im dłużej jestem na tej drodze, tym bardziej doświadczam tego, że to jest naprawdę wielki dar i wielka tajemnica, której nie ogarniam.
Po rozmowie z siostrą przychodzi taka refleksja, aby zaufać, aby uwierzyć, i myślę, że to jest najważniejsze, i takiej refleksji życzymy również wszystkim naszym słuchaczom.
Siostro, bardzo dziękujemy. Dziękujemy za to doświadczenie, za przybliżenie nam skrawka swojego życia i przypomnijmy, że dzisiejszym gościem była siostra Gabriela Tacica, werbistka ze Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego.
Bardzo dziękujemy siostrze za rozmowę i dziękujemy wszystkim naszym radiosłuchaczom za uwagę i poświęcony czas. Już teraz zapraszamy na kolejne audycje w Radiu Maria. Dziękujemy, siostro.
Szczęść Boże.
Każdy czwartek o godzinie 16:30 audycja Dar i Tajemnica.
Dziękujemy i żegnają się dziś z Wami Alicja Cychowska
i Jakub Łowczecki.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Do usłyszenia.
Nie lękaj się, wypłyń na głębie.